Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu Filmowe Zwierzęta Podcast. Nazwa cyklu to Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Chrzczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie, którego ten podcast jest częścią. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Odcinek nagrywam we wrześniu 2022 roku i właśnie w tym miesiącu mój podcast obchodzi pierwsze urodziny. Równocześnie tym odcinkiem rozpoczynam drugi sezon mojego podcastu. Grafik odcinków na przyszły rok jest już rozpisany, a dostęp do tej listy z wyprzedzeniem uzyskają moi patroni pod koniec roku. Dzisiaj opowiem o filmowych żabach, ale najpierw tytułem wstępu historia żaby. Na wstępie muszę zdementować powszechny błąd, mianowicie przeświadczenie, że ropuchy to również rodzaj żaby. Mimo na pozór identycznego wyglądu, ropuchy nie są żabami. Dlatego też w tym odcinku pojawiają się epizodycznie w sytuacjach, gdy występują w filmie razem z żabami, ponieważ zasługują na oddzielne omówienie. Żaby to oczywiście płazy bezogonowe. Mają niezwykle szeroki zasięg występowania i wiele różniących się wyglądem gatunków. Charakteryzują je nieproporcjonalnie krótki tułów i długie nogi, przystosowane do skakania i pływania, a stopy zaopatrzone są w błony pławne. Ropuchy nie skaczą i mają na ciele charakterystyczne wyrostki, a także wyglądają na masywniejsze od żab. Oczy żab są duże, zwłaszcza u gatunków aktywnych głównie nocą. W Polsce mamy 6 gatunków żab, podzielonych ogólnie na żaby zielone i brunatne i są one pod ochroną. Żyją na lądzie i w wodzie, uwielbiają stawy i bagna. Język żab dosłownie wystrzeliwuje, by przykleić do siebie ofiarę, która następnie jest równie szybko wciągana do pyska. Płazy te żywią się głównie owadami. Sama byłam świadkiem sytuacji, gdy żaba dosłownie w sekundę połknęła trzmiela, ale niektóre z nich są w stanie zjeść młodego węża, małe ryby, a nawet pisklęta ptaków. Jeśli macie piwniczki, do których żaby mogły wskoczyć na jesieni, by tam przezimować, koniecznie na wiosnę je sprawdźcie i wypuśćcie znalezione płazy. Są one bowiem wtedy osłabione, zjadły już w końcu w międzyczasie wszystkie możliwe pająki w piwnicy i potrzebują zastrzyku energii, a przede wszystkim wolności. Mówię to z doświadczenia, bo zdarzyło mi się takie żaby uwalniać. Żaby uchodzą za pożyteczne stworzenia, chociaż ja nie lubię podziału na pożyteczne i niepożyteczne. W końcu każde zwierzę w naturze ma swoją rolę do spełnienia, a czy nam się to podoba, czy nie, to już inna sprawa. Na lekcjach biologii poznajemy fazy rozwoju żab, z których najbardziej znana jest kijanka posiadająca ogon, który w miarę rozwoju traci. Zapewne mieliście okazję wysłuchać żabiego koncertu w naturze w okresie ich godów i trzeba przyznać, że jest on niezwykle spektakularny. Po więcej szczegółowych informacji odnośnie tego gatunku odsyłam Was do filmu Davida Attenborough, o którym więcej opowiem w dalszej części odcinka. Żaba w kinie. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych zwierząt, możemy wydzielić kilka obszarów, w których standardowo pojawia się filmowa żaba. Po pierwsze, najczęściej dosłownie jedno ujęcie z tym płazem zobaczymy w sekwencjach, w których prezentuje się miejsce akcji lub też stosuje przerywnik w postaci kilku ujęć natury. W tego typu scenach żaba zazwyczaj siedzi gdzieś nieruchomo, ewentualnie rechocze. Po drugie, sporym terenem dla żabiej aktywności są filmy animowane dla dzieci. Zdarza się, że żaba jest w nich główną bohaterką, a to nierzadko wiąże się z tematem królewny lub królewicza zaklętego w żabę, których można wyzwolić ze zwierzęcej powłoki jedynie za pomocą pocałunku. Po trzecie, żaba nierzadko używana jest jako obiekt przemocy ze strony bandy dzieciaków, by ukazać ich okrucieństwo. Po czwarte, sztandarowym miejscem obecności ekranowych żab są sceny w szkolnej klasie podczas lekcji biologii. W wielu filmach ma się dokonać sekcji żaby, co pozwala ukazać różne postawy uczniów wobec tego drastycznego eksperymentu. Po piąte, zdarza się, że żaba występuje w roli straszaka, jednak nieczęsto zobaczymy ją w horrorach. Po szóste, podobnie jak w przypadku wielu innych gatunków zwierząt, żaby w filmach pojawiają się czasem w postaci maskotek. Po siódme wreszcie, żaby są nierzadko serwowane w postaci różnych potraw. Tak się złożyło, że dzisiejszy odcinek zdominują filmy japońskie i amerykańskie, ale najpierw pora na żaby w polskim kinie. I tak, Instynkt macierzyński ptaków w reżyserii Włodzimierza Puchalskiego to polski film z 1954 roku, powstały w wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. W jednej ze scen tego czarno-białego filmu jesteśmy świadkami zachowania, które może zaskakiwać. Oto żaba atakuje i pożera piskle, którego rodzice zaniedbali swoje obowiązki i nie dopilnowali bezbronnego młodego. Kolejny film, w którym znalazłam żabę, to odcinek serialu Dziwny świat kota Filemona, konkretnie odcinek 8 pod tytułem Co kto lubi. Jego reżyserką jest Alina Kotowska. Film powstał w 1974 roku. W tym odcinku przygód sympatycznego, ciekawskiego kociaka Filemon, spacerując po ogrodzie, odnajduje żabę ukrytą pod liściem, gdzie schroniła się przed słońcem. Bardzo to dziwi malucha. Gdy zaś pada deszcz, kotek chowa się pod liść obok płaza, zaś ten wychodzi i zaczyna tańczyć. To również wywołuje zdumienie w poznającym świat zwierzaku. Film zawiera ciekawe wizualizacje zapachów odczuwanych przez Filemona, na przykład cebuli czy wiatru. Na wąsach zaś przynosi śpiącemu na przypiecku Bonifacemu zapach róż. On jednak woli zapachy wydobywające się z garnka babuni. Żaba, reżyseria Józef Ćwiertnia, to polski film z 1984 roku. Film rysunkowy to opowieść o żabie, która zniesmaczona swoim przeciętnym żabim wyglądem wybrała się do fryzjera. Kupiła tam rudą perukę, ale znajomi ze stawu okazali się sceptyczni wobec tej metamorfozy. Żaba zakłada więc perukę tylko dla siebie i przegląda się w wodzie niczym narcyz. Film jest satyrycznym podsumowaniem wiary w to, że nowy ubiór oznacza zmianę statusu społecznego. Żaba Monika. Żaba Monika to nasz polski mapet, kukiełkowa, czasem i animowana, bohaterka programów dla dzieci, której głosu użyczył Zbigniew Poręcki. Twórcą postaci, jak i programów, które za chwilę wymienię, jest Andrzej Marek Grabowski, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam jako ex-dziecko wychowane na programach z udziałem jego, ciotki Klotki i pana TikTaka. Mowa oczywiście o moim ulubionym programie TikTaku, którego do tej pory jestem zagorzałą fanką. Pierwsze spotkanie Kulfona i Żaby Moniki miało miejsce w 1986 roku w programie zatytułowanym Wyprawy profesora Ciekawskiego. Monika była asystentką profesora w jego laboratorium, a docent doświadczalski wraz z Kulfonem tam właśnie ją poznali. Charakteryzowały ją okrągła buzia, długie rzęsy i żółta kokarda na szyi. W późniejszej ciuchci nosiła sukienkę. Żaba Monika występowała w Wyprawach do 1989 roku. Później była gwiazdą Trąby oraz innego ulubionego programu dla dzieci, właśnie ciuchci, której też byłam widzką. Program prowadziła razem z Kulfonem i często go pouczała. Audycje nadawano w latach 1990-2000. Monika, przyjaciółka Kulfona, lubiła hodować kwiaty. W jednej z piosenek zapytywała: Kulfon, Kulfon, coś ciebie wyrośnie. Pojawiła się też w dwóch seriach animowanych zatytułowanych Kulfon, coś ciebie wyrośnie oraz Bardzo przygodowe podróże Kulfona. Andrzej Marek Grabowski jest również autorem książki Zapraszamy do przygody o przygodach Moniki i Kulfona. Łza się wokół kręci za tymi programami, które uczyły dzieci bawiąc i bawiły ucząc, wychowując ostatnie niecyfrowe pokolenie. Kolejny przykład to Jeszcze Kleofas, odcinek pierwszy Nowy listonosz w reżyserii Jadwigi Kudrzyckiej, polski film z 1987 roku. O serii, której bohaterem jest sympatyczny jeż, opowiadałam w odcinku poświęconym temu gatunkowi. W pierwszym epizodzie, w którym Kleofas przyucza się dopiero do zawodu listonosza, roznosząc listy, poznaje żabę, której wygląd jest dość osobliwy. Oto jest ubrana w czarne pończochy i gorset, a jej długie nogi zostają wyjątkowo wyeksponowane. Na wieść o tym, że jeż szuka bociana Klekosława, żaba wskakuje w popłochu do stawu. W drugiej scenie z udziałem żab wspomniany bocian rozrzuca listy dla żab wprost do stawu. Łapią je jego mieszkanki, wszystkie w pończochach, jednak jedna dodatkowo ma dziecko. Widzę, reżyseria Bogdan Dziworski, Polska 1988. O filmie tym również wspomniałam przy okazji odcinka o jeżu. Na moment do niego wracam, gdyż jednym ze zwierząt, które badają za pomocą dotyku niewidome dzieci, jest żaba, którą widzimy na pierwszym planie siedzącą na stole. Po chwili zaczyna ona skakać i wyślizguje się dłonią próbującym ją złapać. Maurycy i Hawranek, odcinek 12 Żaba w kąpieli, w reżyserii Dariusza Zawilskiego, film polski z 90 roku. Zły czarownik, włochaty Plimplan, planuje pozbyć się Maurycego i Hawranka, którzy uprzykrzają mu życie. W tym celu z pomocą swojego asystenta, raka pirata, przygotowuje eliksir, który wlewają do stawu. Kąpiel w nim ma dodać Plimplanowi mocy. Traf chce, że szybszy jest Żabol Kumkiewicz, przypominający ze swymi sterczącymi w górę niebieskimi włosami bardziej trola niż płaza, i to on staje się ogromny i silny. Kąpiel nie dodała mu jednak rozumu, dlatego Plimplan zamierza się nim posłużyć przeciwko tytułowym bohaterom. Deszcz cofa jednak działanie magicznego płynu i nic z tych planów nie wychodzi. Cykl Baśnie i bajki polskie, odcinek O królewnie zaklętej w żabę, w reżyserii Roberta Turło, Polska 2005 rok. Jest to jedna z wersji legendy o trzech synach króla, który poleca im strzelić z łuku. Tam, gdzie upadną strzały, każdy z nich znajdzie żonę. Ta, która okaże się najlepsza, zapewni swojemu mężowi królewską koronę. Starszą filmową wersją tej opowieści jest radziecka Królewna Żabka z 1954 roku w reżyserii Michaiła Cechanowskiego, która jest adaptacją rosyjskiej baśni ludowej pod tytułem Bajka o Carewnie Żabie. Najmłodszy syn znajduje swoją zaklętą w żabę królewnę na bagnach. Wydaje się, że w żabiej postaci nie sprosta ona wymaganiom przyszłego teścia, a ten ma dla przyszłych synowych takie oto zadania do wykonania. Utkanie dywanika, ugotowanie pierogów i zaprezentowanie się królowi w sukni balowej. Żabka z pomocą dobrej wróżki daje radę i już w ludzkiej postaci zostaje żoną królewicza. Skok w bok, reżyseria Aleksandra Brożyna, Polska 2008. W tej króciutkiej, bo zaledwie nieco ponad minutowej animacji etiudy filmowej obserwujemy taniec zielonej żaby do muzyki elektronicznej. Płas przyjmuje pozę Johna Travolty z Gorączki sobotniej nocy, fruwa niczym Superman, a także wykonuje elementy breakdance'u. Na stronie filmpolski.pl, gdzie zresztą można film zobaczyć, Katarzyna Mąka-Malatyńska pisze o nim. Filmem rządzą bez wątpienia reguły wideoklipu. Ruch wewnątrzkadrowy, wyłanianie się i znikanie przedmiotów został całkowicie podporządkowany muzyce. Na białym tle znikąd pojawia się słoik z wodą, z którego wyskakuje żaba. W wyraźnie dobrym nastroju zaczyna podskakiwać i pląsać, niczym gwiazda dyskotek. Każdy jej gest oznacza ukazanie się na ekranie kolejnej plamy barwnej, promyków światła, gwiazdy. Porządek rytmiczny etiudy budowany jest przy pomocy bardzo krótkich ujęć, ukazujących w bliskich planach detale, żabie łapki, nóżki, oko. W ujęciach tych kolor wypełnia kadr, by za moment w kontrastującym z poprzednimi szerokim planie odsłonić biel tła. Film Brożyny oparty jest na charakterystycznej dla animacji, ale i dla wideoklipu umowności, w ramach której widz nie tylko akceptuje wszechogarniającą żabę biel, ale i fakt, że zwierzątko zmienia kolory, strzela promieniami. Na koniec show wyraźnie zadowolona z siebie żaba ze złotą koroną na głowie prezentuje się nad słoikiem. Film zamyka ujęcie zastanawiające, ponieważ odbiegające od konwencji poprzednich. Kamera filmuje wnętrze pokoju z nomen omen żabiej perspektywy. Z prawej strony kadru widać niezaścielone łóżko na wprost uchylone drzwi. W pewnym momencie na podłogę z brzękiem spada korona. Czyżby tylko w snach, w zaciszu własnego pokoju można było zostać królową żab? Czy tylko wówczas możliwy jest tytułowy skok w bok, który pozwala wreszcie królewnie zamienionej w żabę na odrobinę szaleństwa, by choć przez chwilę poczuła się wolna? Koniec cytatu. Oczyszczenie, reżyseria Wojciech Dada, Katarzyna Górna i Rafał Jakubowicz, to film polski z 2020 roku. Jak czytamy w opisie filmu, inspiracją do jego powstania było wydarzenie historyczne. 20 stycznia 1942 roku w Wannsee miała miejsce konferencja, podczas której hitlerowskie władze omawiały rozwiązanie kwestii żydowskiej. To jest oczywiście w cudzysłowie. Eufemizm ten nie oznacza nic innego, jak tylko eksterminację Żydów przy użyciu komór gazowych. Wydarzenie to było również przesłanką do powstania brytyjsko-amerykańskiego filmu telewizyjnego zatytułowanego Ostateczne rozwiązanie, po angielsku Conspiracy, z 2001 roku w reżyserii Franka Pearsona. Czasem określa się go również mianem teatru telewizji i rzeczywiście mnie bardziej go przypomina. Oczyszczenie z 2020 roku z historycznym pierwowzorem ma wspólną przestrzeń. Oczywiście nie identyczną, ale przypominającą prawdziwą konferencję. Widzimy zatem długi stół, przy którym zasiadają obradujący przedstawiciele sił pozaludzkich. Temat również dotyczy eksterminacji, jednak przesunięto akcenty. Tutaj nie chodzi konkretnie o eksterminację Żydów, ale całej ludzkości, zaś uczestnikami spotkania są zwierzęta. Każdy z nich reprezentuje jakiś pogląd na tę sprawę, a sąd nad ludźmi i ich poczynaniami, które doprowadziły Ziemię na skraj przepaści, jest przewrotnym odwróceniem ról. Zwierzęta wymieniają więc grzechy główne ludzkości, takie jak chów przemysłowy, brak siostrzeństwa ludzi, roślin i zwierząt, katastrofa ekologiczna, na przykład zanieczyszczenie oceanów plastikiem i innymi śmieciami, emisja gazów cieplarnianych. Groteskowość ukazania zwierząt polega na tym, że o przynależności uczestników do danego gatunku ryb, płazów, ptaków czy ssaków decyduje tylko lateksowa maska nałożona na twarz ubranego na ciemno aktora lub aktorki. Jest to jedyny widzialny znak zwierzęcości w tym filmie. I tak mamy tu w sumie 16 zwierzęcych wizerunków. Dwa żubry, które przygotowywały posiedzenie od strony logistycznej, borsuka, bawoła prowadzącego posiedzenie, szarego kota, psa labradora, konia, niedźwiedzia polarnego, fokę, świnie, owce czarnogłówkę, karpia, żabę drzewną, dzika, żyrafę i łabędzie niemego. Dlaczego akurat taki dobór gatunków? Moja teoria jest taka, że reprezentują one obszary ludzkiej opresji wobec zwierząt. W końcu na żubry, borsuki, bawoły, niedźwiedzie polarne, foki, żyrafy, dziki polowało się i nadal się poluje. Psy i koty jako zwierzęta towarzyszące nieraz padają ofiarą okrucieństwa ze strony człowieka i to zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej. Owce, świnie, karpie, konie są zabijane na mięso. Łabędź i żaba drzewna reprezentują moim zdaniem degradację środowiska naturalnego. W filmie słyszymy dźwięki wydawane przez zwierzęta, zaś lektor tłumaczy je Zofu na ludzką mowę. Dowiadujemy się, że z powierzchni w ciągu roku na skutek działalności człowieka może zniknąć nawet 200 tysięcy gatunków zwierząt. Ich zdaniem ludzi jest zdecydowanie za dużo, a ich stanowisko opiera się na sprzeciwowi wobec ludzkiemu kapitalizmowi. Uczestnicy posiedzenia różnią się między sobą poglądami. Żyrafa opowiada się za anarchią, żaba reprezentuje politykę zielonych. Pies jest jak gdyby dobrowolnym szpiegiem zwierząt działającym wśród ludzi. Jak nie trudno się jednak domyślić, broni on ich, tłumacząc, że przemoc rodzi przemoc. Tym samym opowiada się za pokojowym rozwiązaniem, na co z kolei nie zgadza się foka, mówiąc: to jest wojna. Jaką decyzję podjęły zwierzęta w wyniku głosowania? Nie zdradzę, warto się jednak przekonać. Podczas napisów końcowych widzimy autentyczne przykłady ataków zwierząt na ludzi, na przykład jelenia na myśliwego, tak jak gdyby był to dalszy ciąg obrad, których postanowienia wprowadzono w czyn. Film może być dla niektórych antropocentrycznie nastawionych odbiorców kontrowersyjny, ale w bardzo interesujący sposób zwraca uwagę na bezrefleksyjne i przedmiotowe traktowanie zwierząt przez nasz gatunek. Jak czytamy w opisie filmu, pokazuje on głęboki tragizm sytuacji zwierząt. Ich potrzeby nie tylko nie są respektowane, ale też w większości przypadków zwierząt hodowlanych ich cierpienie nie jest przez ludzi postrzegane i traktowane z empatią. Trudno się z tym nie zgodzić. Miłośnikom zwierząt z pewnością brakowało takiego ujęcia problemu związanego z przywróceniem głosu tym, którzy go nie mają lub którego, często z premedytacją, zdajemy się nie słyszeć. Nature is my homeland w reżyserii Marka Gajczaka, to jest film polski z 2021 roku, opiera się na rozmowach z przedstawicielami różnych zawodów związanych z naturą, naukowcami, artystami i pasjonatami. Pośród wielu gatunków fauny i flory zobaczymy tu żabę i usłyszymy jej rechot. Pora na moje top 10 filmów z żabami. Żaby chcą króla w reżyserii Władysława Starewicza, Francja 1922 rok. Jest to lalkowy, niemy, krótkometrażowy film animowany, zrealizowany na motywach bajki Jeana de la Fontaine'a. Był wyświetlany w bardzo wielu krajach, a w Chinach cieszył się szczególnym powodzeniem. Jest to satyra polityczna, która rozgrywa się w świecie żab. Jak to często ma miejsce w przypadku filmów Władysława Starewicza, a widziałam kilka, obraz ten również dziś zaskakuje świetną techniką, precyzją wykonania i ożywiania lalek. Ponieważ jest to film niemy, mamy oczywiście planszę z napisami. Podobnie jak bajki, w których zantropomorfizowane zwierzęta symbolizują przywary, tak i tutaj jest to satyra na bezmyślność ludzi jako ogółu. Żaby są bowiem znudzone swoim życiem i proszą boga Jupitera, aby zesłał im władcę. Ten, chcąc dać im nauczkę, zsyła im bociana. Płazy szybko zaczynają żałować swojej prośby. Żaby w tym filmie przypomniały mi mój pobyt w Chorwacji, a konkretnie w Splicie, gdzie jedną z lokalnych atrakcji umieszczonych w centrum miasta jest Frogiland. W filmie Starewicza kraina żab to Frogland. Muzeum żab przebranych i upozowanych, tak jak gdyby to byli ludzie. Mogłam skorzystać z odwiedzin tam, jednak w geście oporu i protestu nie skorzystałam. Możecie zapytać dlaczego. Otóż pokazywane tam eksponaty to spreparowane żaby, a wystawa jest tyleż groteskowa, co makabryczna, a chwilami może nawet obrzydliwa. Możecie znowu zapytać, skąd to wiem, skoro w nim nie byłam. Otóż próbki tej radosnej, w cudzysłowie, twórczości znajdują się w witrynie muzeum, a zdjęcia z wnętrza łatwo wygooglować sobie w internecie. Muzeum reklamuje się, iż posiada 507 wypchanych żab ustawionych w 21 scenkach, na przykład inscenizowanej szkolnej klasie. Podobno są to prace węgierskiego preparatora, który spędził nad nimi 10 lat życia. Mnie taka forma rozrywki, w cudzysłowie, nie bawi, ale cóż. Stary młyn, po angielsku The Old Mill, w reżyserii Wilfreda Jacksona, USA 1937 rok. Ta klasyczna animacja z wytwórni Walta Disneya, należąca do muzycznej serii Silly Symphonies, ukazuje grozę natury pod postacią zbliżającej się burzy. Tytułowy młyn jest schronieniem dla wielu gatunków zwierząt. Gołębi, myszy, sowy, nietoperzy. Fauna oczywiście odczuwa zmiany pogodowe i każdy próbuje znaleźć schronienie na czas. Ukazanie żab w romantycznej, nocnej scenerii pośród grozy natury szykującej się na spotkanie burzy i nieodłączne często w kontekście ukazania tych płazów liście lilii wodnych to estetyczny majstersztyk. Wszystkie techniki umożliwiające jak najlepsze odwzorowanie przyrody i zachodzących w niej zjawisk, które ten film zapoczątkował, m.in. pierwsze użycie kamery wielopłaszczyznowej, złożone efekty świetlne i kolorystyczne, trójwymiarowy obrót obiektów, użyto następnie w pełnometrażowych animacjach, na przykład w miesiąc później dystrybuowanej Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach. Kreskówka Stary Młyn była ulubionym filmem Disneya, współtwórcy studia Ghibli Miyazakiego. Film do tej pory robi niesamowite wrażenie swoją precyzją, atmosferą, którą buduje. Zwróćcie szczególnie uwagę na niesamowite tła, grozę starego młyna, a także obiekty odbijające się w wodzie. Scena z żabami pojawia się w drugiej minucie tego 8-minutowego obrazu i jest humorystyczna. Oto dwie siedzące na liściach lilii wodnych żaby toczą pojedynek na kumkanie lub po prostu ze sobą rozmawiają. Raptem wzdrygają się na głos trzeciej żaby. Raptem widzimy już 7 żab na ekranie, a do ich żabiej muzyki dołącza granie świerszczy. Płazy przez moment słuchają zadziwione, po czym kontynuują swój nocny koncert. Kiedy jeden z nich połyka przylatującego obok niego świetlika, zaczyna mu świecić brzuch. Koncert żab milknie dopiero na odgłos szumu tataraku i zrywającej się wichury. Żaby chowają się razem pod jeden duży liść lilii wodnej. Sekwencja z ich udziałem zajmuje 1/4 filmu. Stary Młyn jest dostępny w odrestaurowanej wersji na platformie Disney+. Żaby, czyli po prostu Frogs, reżyseria George McCowan, USA 1972. W filmie zobaczymy młodego Sama Elliota, który bez wąsów nie wygląda jak Sam Elliot i poznać go można w zasadzie tylko po głosie, a także znanego z roli diabolicznego sąsiada z Dziecka Rozmery Romana Polańskiego, Raya Milanda, który tutaj gra złośliwego, bogatego dziadka bohaterów, przykutego do wózka inwalidzkiego. Ten ostatni zresztą podobno miał tak dosyć tej produkcji, że opuścił plan przed ukończeniem zdjęć. Fotograf przyrody Pickett Smith w tej roli Sam Elliot nieświadomie swoim Kenu zapuszcza się na bagnisty, prywatny teren zamożnej rodziny Kroketów. Zostaje przedstawiony seniorowi rodu, a następnie jest świadkiem inwazji płazów na posiadłość starszego pana. Niczym w slasherze, bohaterowie po kolei zaczynają ginąć z łap różnych zwierząt. Najbardziej spektakularne i przerażające jest chyba owinięcie przez tarantulę jednego z członków rodziny. W mojej ulubionej książce o filmowych zwierzętach, czyli When Animals Attack, The 70 Best Horror Movies with Killer Animals, znajduje się esej Svena Sotemansa poświęcony temu filmowi. Pisze on, że żaby gapiące się na ludzi w milczeniu symbolicznie deklarują wstąpienie na wojenną ścieżkę z ludźmi w chwili, gdy wskakują na tort urodzinowy seniora rodu, na którym widnieje amerykańska flaga. Coś w tym jest. Dalej pisze on. Tak, historia jest głupia i prawie nigdy nie jest przerażająca, ale godne pochwały jest to, jak reżyser George McCowan próbuje zbudować atmosferę napięcia. Po prostu przybliża się do żab i kładzie nacisk na ich stoickie oczy i rytmiczne rechotanie, więc mimo, że są tylko zwykłymi żabami, wyglądają wyjątkowo wszechwładnie i psychopatycznie. Hasło reklamowe dziś brzmi dowcipnie. Dzisiaj staw, jutro cały świat. Podkreśla on też rolę zapożyczeń z ptaków Hitchcocka, a także odgłosów natury, zwłaszcza dźwięków wydawanych przez żaby, w ścieżce dźwiękowej, którą zdominowały. Był to pierwszy z wielu eko-horrorów lat 70. zainspirowany sukcesem kasowym Szczurów z 71. Charakteryzują się one śmiercią bohaterów tuż po tym, jak zgrzeszyli przeciw naturze, zabijając jej dzieci. Niskobudżetowy film powstał na Florydzie. Scenarzysta Fran Lebowitz nazwał go najlepszym złym filmem, jaki w życiu widział. W filmie pojawia się wiele gadów i płazów, i nie tylko, ale uważny widz szybko zorientuje się, że coś tu nie gra. Tytułowe żaby zagrały bowiem m.in. duże ropuchy. W końcu wyglądają one groźniej niż przeciętna żaba. Czy zatem nie lepiej byłoby film nazwać Ropuchy? Ogółem zatrudniono do niego 500 florydzkich żab i 100 południowoamerykańskich ropuch, zakupionych specjalnie do udziału w produkcji, ale wiele z nich uciekło podczas trwania zdjęć. Może nie chciały grać w tej dziwnej produkcji. W jednym z ujęć reklamowych filmu Lynn Borden trzyma żabę na smyczy. Film znalazł się na okładce magazynu Famous Monsters of Filmland. Widniała na niej żaba z ludzką ręką wystającą z pyska. Wprowadzało to widzów w błąd, ponieważ oczekiwali oni opowieści o gigantycznych żabach polujących na ludzi, niczym króliki giganty z Nocy Lepusa. Na marginesie trzeba dodać, że plakat widniejący na okładce jest źle wykonany, będąc bardziej groteskowym niż strasznym. Film z nurtu Animal Attack ukazuje zemstę zwierząt, które biorą odwet na rodzinie kolekcjonującej okazy różnych gatunków i planującej pozbycie się żab. Zobaczymy tu dużo ujęć żab i ropów filmowanych w stadach i osobno w zbliżeniach. The Muppet Show, reżyseria Jim Henson, USA, Wielka Brytania, 1976-1981. Żaba Kermit, czyli Kermit the Frog, to główny kierownik i konferansjer Rewi, która przypomina mi nieco kabaret Olgi Lipińskiej. W obu bowiem przypadkach mieliśmy do czynienia z ekscentrycznymi postaciami i zakulisowym chaosem. Żaba Muppet narodziła się już w 1955 roku. Jim Henson stworzył prototyp tej postaci ze skrawka zielonego materiału oraz dwóch piłeczek ping-pongowych. Kermit był ulubionym Muppetem Hensona, przez niego zresztą animowanym. Piosenka The Rainbow Connection, śpiewana w jednym z odcinków przez Żabę, otrzymała nominację do Oscara w 1979 roku. Kermit występował w Ulicy Sezamkowej, w serii The Muppet Show oraz w wielu fabularnych wersjach przygód Muppetów. Z jednej strony rzeczowy i konkretny, niepozbawiony dozy ironii, z drugiej potrafi stracić cierpliwość i wpaść w szał. Miota się wtedy we wszystkie strony i wymachuje łapami. Pędza się od Miss Piggy, której głosu użyczył Frank Oz i też on zawiadował jej animacją, niczym od natrętnej muchy, a ona niewłaściwie interpretuje wysyłane przez niego sygnały. W jednym z odcinków Piggy mówi do niego: jesteś jak wulkan, który za chwilę ma wybuchnąć. I dalej: promyku mojego życia, nareszcie jesteśmy sami. Piggy, jak sama mówi, jest wyemancypowaną świnką, rzuca się więc na Kermita przy każdej możliwej okazji i namiętnie go całuje. Kiedy zaś ją czymś rozzłości, nie waha się zastosować wobec niego karate, po czym odgarnia z wdziękiem potargane włosy. W tym samym odcinku Piggy z uczuciem i przejęciem wykonuje piosenkę You Light Up My Life. Na przestrzeni lat Kermit i Miss Piggy kontynuowali swoją burzliwą relację opartą na konflikcie charakterów. W Insiderze z 14 grudnia 2018 roku Bryn Gelbart opisał kolejne etapy ich związku. Razem zadebiutowali i poznali się w pilocie show w 1976 roku. Dla Piggy była to miłość od pierwszego wejrzenia. Dwa lata później zaaranżowała scenkę małżeństwa, które miało dojść do skutku naprawdę, ale przypadek spowodował, że do tego nie doszło. W 1979 roku ogłoszono zaręczyny, a w 1984 para pobrała się po raz pierwszy. W 1990 Kermit i Piggy ogłosili separację. W późniejszych latach pojawiały się sprzeczne doniesienia. Świnka utrzymywała, że związek nadal trwa, podczas gdy Kermit temu zaprzeczał. Po paru latach para spotkała się w 2011 roku. W 2014 przygotowywali się do drugiego ślubu, ale na Twitterze w 2015 Miss Piggy ogłasza, że podjęli trudną decyzję o rozstaniu. Chociaż nadal będą ze sobą pracować i tak też się dzieje w kolejnych latach. E.T., po angielsku E.T. The Extraterrestrial, w reżyserii Stevena Spielberga, USA 1982 rok. W jednym z moich ukochanych filmów wszechczasów, dokładnie w 41 minucie, zaroi się od żab. Mam oczywiście na myśli scenę w szkolnej klasie podczas lekcji biologii, która jest zarazem ilustracją dla tego, o czym już wspomniałam. Należy do, powiedzmy umownie, nurtu scen dotyczących sekcji żab na lekcjach biologii, których filmach mamy więcej. W E.T. sekwencja zaczyna się od nauczyciela objaśniającego dzieciom ćwiczenie, które za chwilę wykonają, czyli sekcję żaby. Przed każdym z dzieci stoi naszykowany słój z żabą, do którego nauczyciel wrzuca gazik nasączony chloroformem. Zapewnia przy tym, że żaby nic nie poczują i nie będą cierpieć, nie zmienia to jednak faktu, że eksperyment finalnie je zabije. Mały Elliot, jak wiemy posiadający telepatyczne podłączenie do E.T., w pewnym momencie zaczyna się dziwnie zachowywać. A to osuwa się na krześle, a to ma dziwny uśmiech. Próbuje nawiązać kontakt ze swoją żabą, która bezskutecznie opiera się łapkami o ściankę słoja, próbując się wydostać. Nagle pod wpływem impulsu Elliot zrywa się z ławki i wypuszcza żabę ze słoika, krzycząc, aby uciekała do lasu. Część dzieci z entuzjazmem podąża w jego ślady, wkrótce więc po klasie skacze już kilkadziesiąt jak najbardziej prawdziwych żab. Część dzieci wyrzuca je przez okno. Okazuje się, że bezpiecznie lądują bez szwanku przed szkołą, a więc skoczyły z niedużej odległości. Z jednej strony nietypowe zachowanie Elliota możemy wytłumaczyć silną więzią z E.T., z drugiej tak wrażliwe dziecko jak mały bohater samo z siebie również mogłoby odmówić wykonania sadystycznego eksperymentu. Na szczęście na lekcjach fizjologii coraz częściej można już korzystać z symulatorów komputerowych sprawdzających działanie krwiobiegu żaby i skurcze jej mięśni. Podczas studiów miałam możliwość przetestowania takiego programu i byłam bardzo zadowolona. Podobnie jak filmowy Elliot, wolałabym nie zaliczyć przedmiotu niż skrzywdzić biedną żabę. The Frog and the Toad Are Friends, reżyseria John Clark Matthews, USA 1985 rok. Film powstał na podstawie książki obrazkowej dla dzieci pod tym samym tytułem autorstwa Arnolda Lobela, który też ją zilustrował. Ukazała się ona w 1970 roku i zainaugurowała serię zatytułowaną Żaba i Ropucha. Lobel jest zresztą narratorem filmu z 1985 roku. Kontynuacją filmu, o którym więcej za chwilę, jest Frog and Toad Together z 1987. Lalkarką w o 2 lata wcześniejszym filmie była żona reżysera Nikki Matthews. The Frog and the Toad Are Friends składa się z krótkich scenek z życia wspomnianych płazich przyjaciół, którzy popijają herbatkę, jedzą ciasteczka, ale też mają różne przygody. Różnią się temperamentem. Ropuchowi trudno przebudzić się na wiosnę, za to Żabol jest już na nogach wraz z pierwszymi promieniami słońca i namawia przyjaciela na pierwszy wiosenny spacer. Ropuch wstydzi się pokazywać innym zwierzętom w swoim stroju kąpielowym, zatem staje się źródłem żartów, gdy udaje im się go podejrzeć. Film utrzymany jest w klimacie, o czym szumią wierzby. Reżyser, który jest zarazem lalkarzem, w krótkim dokumencie ujawnił kulisy powstawania filmu i niezliczoną ilość precyzyjnych zmian ustawień postaci. Materiał ten, zatytułowany Frog and Toad – Behind the Scenes, został dołączony na końcu wspomnianego filmu z roku 1985, a obydwa znajdziecie na YouTube. Trio z Belleville, reżyserii Sylwana Szometa, Belgia, Francja, Kanada, Wielka Brytania, Łotwa, 2003. Bardzo lubię ten film i widziałam go co najmniej 3-krotnie. Scena z żabami jest jednak kontrowersyjna. Oto podczas goszczenia u siebie portugalskiej babci, zaciekłej trenerki kolarskiej, własnego wnuka, trzy komiczne i niepozbawione uroku długowłose staruszki, tytułowe trojaczki, ex-gwiazdy estrady, częstują ją żabimi potrawami. W tym celu jedna z nich udaje się z parasolem nad pobliski staw. Wrzuca do niego granat, a kiedy martwe żaby z niego dosłownie się wysypują, rozpościera nad głową parasol. Żaby są tutaj zjadane w różnych wariantach. W zupie, pieczone, a nawet jako mrożone lizaki. Jest to makabryczne i może dziwić umieszczenie przeze mnie tej pozycji w top 10, ale myśląc o filmowych żabach, zawsze mam też przed oczami sceny z tego filmu, przewrotnego i zaskakującego na każdym kroku. Księżniczka i żaba z 2009 roku, po angielsku The Princess and the Frog, reżyseria Ron Clements i John Musker, USA. Na tle innych, to znaczy wcześniejszych animacji pełnometrażowych Disneya, film nie powala warsztatowo, chociaż powrócono w nim do klasycznej animacji bez efektów specjalnych, jednak wątek żab jest na tyle rozbudowany i zabawny, że postanowiłam ten film włączyć do mojej dziesiątki. Jesteśmy oto w latach 20. XX wieku, w ragtime'owych klimatach Nowego Orleanu, gdzie Tiana, bohaterka pracująca na co dzień w kawiarni, poznaje księcia zaklętego w żabę. Na skutek pocałunku, który tradycyjnie miał przywrócić mu ludzką postać, sama również staje się płazem. Bohaterowie jako żaby udają się więc w podróż do kapłanki Wudu, która jest władna przywrócić im dawne postaci. Największą zaletą filmu są wyraziste żabie postaci, a także romantyczna scena z liliami wodnymi, a jakże. Warto też wspomnieć o muzykalnym aligatorze Luisie w ramach aneksu do odcinka o filmowych krokodylach, który jest bardzo zabawny. Obraz znajdziecie na platformie Disney+. Bajeczne żaby Davida Attenborough, po angielsku Attenborough's Fabulous Fox, w reżyserii Sally Thompson, Wielka Brytania 2014. Żaby były pierwszymi zwierzętami hodowanymi w domu przez Davida Attenborough. Prawdopodobnie dlatego jego film, im poświęcony, to dokument wybitny i z pewnością jeden z jego najlepszych. Z wielką dozą empatii i chłopięcej pasji opowiada nam nie tylko o budowie anatomicznej i gatunkach żab, a żab i ropuch mamy na świecie ponad 5000 gatunków, lecz również koncentruje się na takich aspektach ich życia, o których nie mieliśmy pojęcia. Mam tu na myśli żabie macierzyństwo i tacierzyństwo, a płazy te okazują się wyjątkowo troskliwe wobec swojego licznego potomstwa. Oto pewna pomarańczowo-fioletowa żaba żyjąca w dżungli nosi swoje kijanki kolejno na plecach na wysokie drzewo, a tam każdą z nich umieszcza w zwiniętym liściu, w którym gromadzi się woda. To idealny żłobek dla małej żabki. Mało tego, żabia mama składa tam dodatkowe, niezależne jajo, które staje się dla malucha pokarmem. Tak zaopatrzone dziecko zostawia i podąża z powrotem na dno lasu do pilnującego dzieciarni, a raczej żabiarni, ojca i ponawia całą procedurę aż do wyczerpania kijanek. Żabi tatusiowie też mają powody do dumy. Największy ich przedstawiciel, żaba żyjąca w Afryce, tworzy kanały, w których przechowuje kijanki. Gdy woda wysycha, wygrzebuje łapami kolejny z nich, a dzieci przepływają z nurtem w to miejsce. W ten sposób wilgotność ich skóry zostaje utrzymana na odpowiednim poziomie. Trzeci przykład. Inny ojciec przechowuje kijanki w worku pod brodą. Gdy są gotowe do opuszczenia schronienia, otwiera po prostu pysk i gotowe, by tak powiedzieć, żabki wyskakują, by żyć samodzielnie. Frog, reżyseria Tyler Woloch, USA 2015. Krótkometrażowy, fabularny Frog to film, który odnalazłam podczas gruntownych poszukiwań materiału do tego odcinka. Jest dostępny na Vimeo i YouTube. Na pozór niepozorny, ze średnią grą aktorską nastolatków, zawiera oto nietypową scenę, o której za chwilę. Rzecz jest o utracie niewinności i zdeptaniu jej przez brutalną siłę, symbolizowaną tutaj przez młodociany gang opryszków w starej stodole zażywających narkotyki. Ale oto w pierwszej scenie widzimy dwójkę rodzeństwa, 11-letniego Danego i jego siostrę, wracających ze szkoły. Chłopiec jest nieśmiały i wrażliwy, a staw w pobliżu domu jest jego ulubionym azylem. Udaje się tam z zamiarem schwytania żaby, jednak informuje ją, że nie zrobi jej krzywdy. Prawdopodobnie chce z niej uczynić zwierzątko domowe. Fakt, że nie powinien. Po schwytaniu umieszcza ją w wiaderku. Chłopak jest jednak ciekawski i podgląda wspomniany gang. W sumie nie wiadomo dlaczego, przecież powinien obawiać się z ich strony kłopotów. W opisie filmu czytamy, że chłopiec wychodzi poza swoją strefę komfortu i zapuszcza się dalej w górę rzeki. Jak się nie trudno domyślić, zostaje schwytany i w kulminacyjnym punkcie znęcania się nad nim żaba zostaje zabita na jego oczach przez paskudnego, co zapewne mają podkreślać jego liczne pryszcze, szefa gangu. Nie widzimy mordu, żabie nic się nie stało na planie. Wcześniej została kilkukrotnie pięknie sfilmowana na tle jesiennego ogrodu. Z napisów końcowych dowiadujemy się, że na planie zdjęciowym byli obecni opiekun żaby oraz przedstawiciel Animal Human Association. Sama żaba nie zostaje jednak ujęta w napisach końcowych, a byłaby to rzecz bez precedensu. Zszokowany chłopiec zabiera zwłoki żaby i zanosi je do domu. Obrzydzenie siostry i matki, która wygania go z nimi do ogrodu, pogłębiają jego osamotnienie w obliczu straty, której nikt nie rozumie. Dany chwyta za szpadel i wykopuje płazowi grób. I oto mamy scenę niezwykłą, przepięknie sfilmowaną, która wprawia widza w osłupienie, bo cóż widzimy? Żaba położona na plecach w ziemi, na której przednią łapkę spada garść ziemi, przypomina człowieka, a raczej jej dłoń wygląda tak, jak gdyby była ludzka. To podobieństwo budowy anatomicznej, o którym na co dzień nie myślimy, zostaje nam tutaj przypomniane. Mało tego, za pomocą tej prostej, ale jakże pomysłowej sceny, żabie zwraca się godność należną każdemu żywemu organizmowi. Filmowe pogrzeby zwierząt zawsze mnie wzruszają. Najczęściej dokonują ich dzieci, by wspomnieć chociażby Cmentarz dla zwierzaków z 1989 roku, czy The Three Lives of Thomasina z 1963. Poza wspomnianymi filmami, pogrzeby takie są często traktowane żartobliwie, jako coś dziecinnego, na co dorośli patrzą z przymrużeniem oka. W dzisiejszych czasach, w dobie cmentarzy dla zwierząt i zwierzęcych krematoriów, takie sceny nie powinny już dziwić, a tym bardziej bawić. Pewnie każdy, kto uczestniczył w pochówku własnych zwierząt, się ze mną zgodzi. Dany przysięga jednak martwej żabie na jej zieloną krew, jak mówi, że pomści jej śmierć i wybiera niekonwencjonalny sposób. Jego triumfujący uśmiech w ostatniej scenie i żaba, którą widzi, może to tylko jego przywidzenie, może kolejny płas, kto wie, sprawiają, że siły dobra i zła zostają wyrównane. Inne produkcje z udziałem żab. Flip the Frog to postać stworzona i narysowana przez ex-pracownika Disneya, Uba Iwerksa. Kreskówki z tą postacią dystrybuował MGM w latach 1930-1933. Początkowo postać miała się nazywać Tony. Obejrzałam kilka z nich, na przykład Fiddlesticks z 30 roku oraz Spooks z 32. W tym drugim Iwerks powraca do motywu tańczących szkieletów, które narysował dla Disneya w 1929 roku. Postać żaby ewoluowała w kierunku bardziej pesymistycznej, zmagającej się z trudnościami życia codziennego w czasach wielkiego kryzysu. Obecnie postać budzi kontrowersje z uwagi na zachowania mające znamiona molestowania seksualnego bohaterek. Poza tym jest on dziwnym tworem stanowiącym jakby ogniwo pośrednie pomiędzy myszką Miki a żabą. Mnie nie przypadł do gustu, jednak warto wiedzieć o tej postaci w kontekście filmowych żab. Noc myśliwego, po angielsku The Night of the Hunter, reżyseria Charles Laughton, to jest film amerykański z 1955 roku. Jest to przepiękny wizualnie, a także muzycznie. Śpiewający pieśni religijne Robert Mitchum jest naprawdę dobry. Film opowiadający o oszuście podającym się za pastora, w tej roli Mitchum, który żeni się z wdową, aby dowiedzieć się, gdzie jej mąż złodziej, stracony w ramach kary, ukrył pieniądze. Wiedzą zaś o tym tylko jego dzieci, mała Pearl i Johnny. W drugiej części filmu, gdy dzieci nocą uciekają przed bandytą, który już zdążył zdjąć maskę miłego duchownego i grozi im nożem, maluchy płyną łodzią przez rzekę. A na jej brzegu widzimy co chwilę inne zwierzęta. Żabę, króliki, lisa, owce. Żaba siedząca na pierwszym planie pięknie komponuje się z połyskującą w księżycowej poświacie wodą i dziećmi w łodzi na drugim planie. Magicznych ujęć jest w tym filmie zdecydowanie więcej. Film znajdziecie na platformie archive.org w oryginalnej wersji językowej. Summer Magic, reżyseria James Nilsson, amerykański film z 1963 roku. Ten mniej znany film Walta Disneya z Hayley Mills opowiada o losach zubożałej wdowy, która przeprowadza się z dziećmi na wieś. Zmiana miejsca zamieszkania wiąże się oczywiście z pojawieniem się wielu gatunków zwierząt w sekwencji wiejskiej. Ponieważ jest to musical, podczas jednej z pieśni wykonywanych przez bohatera nocą na werandzie, gdzie przysłuchuje jej się wspomniana rodzina, ilustracją do niej stają się ujęcia ukazujące różne dzikie zwierzęta, między innymi kilka z nich poświęconych jest kumkającym i skaczącym różnym żabom. Film również znajdziecie na archive.org. Dziennik Panny Służącej, po francusku Le Journal d'une Femme de Chambre, w reżyserii Luisa Buñuela. To jest francusko-włoska koprodukcja z 1964 roku ze świetną tytułową rolą Jeanne Moreau i żabka skacze tutaj po szybie szklarni. Reżyser wyznał w swojej biografii: mam głęboki wstręt do wiwisekcji. Jako student musiałem kiedyś ukrzyżować żabę i na żywej jeszcze przeprowadzić sekcję ostrzem brzytwy, żeby zaobserwować funkcjonowanie jej serca. Doświadczenie to zresztą absolutnie bezużyteczne. Zostawiło mi uraz na całe życie i do tej pory nie mogę sobie tego wybaczyć. Gorąco pochwalam jednego z moich siostrzeńców, wziętego neurologa amerykańskiego, który zmierzał ku Nagrodzie Nobla, a przerwał badania z powodu wiwisekcji. Czasem trzeba odesłać naukę do wszystkich diabłów. Jest to cytat z książki Buñuela zatytułowanej Ostatnie tchnienie. Ja korzystałam z przekładu Marii Braunstein. Książkę tę wydały wydawnictwa artystyczne i filmowe w Warszawie w 1989 roku. Mapy Ciątka, po angielsku Muppet Babies, reżyseria Jim Henson, Jeffrey Scott, USA, Kanada, Francja, 1984-1991. Ten, kto był dzieckiem na przełomie lat 80. i 90., pamięta z pewnością serial animowany zatytułowany Mapeciątka. Mapeci żłobek nadzoruje niania. Nigdy nie widzimy jej twarzy, a tylko pasiaste rajstopy. Maluchy mają wiele przygód, a Kermit pojawia się tutaj w uczniowskim widzianku. Już wtedy był rozsądny i przewodził innym mapeciątkom. Serial łączył animację z fragmentami filmów fabularnych, na przykład Tarzana w odcinku, w którym dzieciaki bawiły się w podchody lwa. Ogółem powstało 107 odcinków i 8 sezonów ich przygód. W Polsce serial zaczął być emitowany w 1986 roku pod nazwą Dzieciństwo Mapetów. Rupert and the Frog Song w reżyserii Geoffa Dunbara to francusko-kanadyjsko-brytyjska koprodukcja z 1984 roku. Jest to krótkometrażowy film animowany o przygodach tytułowego niedźwiadka, oparty na komiksie pod tytułem Rupert Bear. Co ciekawe, jego producentem był Paul McCartney, który zresztą użyczył misiowi swojego głosu. Podobno muzyk planował powstanie tego filmu już w latach 70. Kreskówka zawierała scenę z żabią orkiestrą, której przysłuchiwał się główny bohater. Mamy więc tu żabie śpiewaczki, muzyków oraz dyrygenta. Koncertowi przysłuchują się również inne żaby w towarzystwie swoich dzieci. Żaby wykonują We All Stand Together, a taki żabi koncert wykonują tylko raz na kilkaset lat. W finale pojawia się królewska żabia para, a imprezę przerywa pojawienie się sowy płomykówki. Rupert jednak ostrzega wszystkie płazy na czas i żaby w popłochu uciekają. Miki, reżyseria Denise Dimster, USA 1992. Dziecko psychopata to jeden z dość częstych motywów horrorów. Mający świetne alibi, w końcu kto by je podejrzewał, dzieciaki o morderczych i sadystycznych skłonnościach wywołują ciarki na plecach dorosłych widzów. Nie inaczej jest w Mikeyu. Rok później powstał podobny fabularnie synalek z Macaulayem Culkinem w roli diabolicznego malucha. W Mikeyu trup ścieli się gęsto, a tytułowy bohater po kolei kosi, w cudzysłowie, dorosłych, jakże naiwnych bohaterów. Makiawelizm dziecka posunięty jest do granic, a finał mrozi krew w żyłach. Wracając do żab, w jednej ze scen nowy kolega, Ben, pokazuje Mikeyowi swoją żabę trzymaną w terrarium. Obok niego siedzi kotka o imieniu Rosie. W pewnym momencie żaba wyskakuje z rąk Bena i ląduje na dywanie. Rosie za nią biegnie i prawdopodobnie ją łapie, ale tego nie widzimy. Zresztą kotka odegra w tym filmie znacznie większą niż żaba rolę. Dzieciństwo Kermita, reżyseria David Gumpel, USA 2002. To zrealizowana w naturalnych lokacjach opowieść z Muppetami. Młody Kermit i jego dwaj przyjaciele, Żabol Rechot, który jest żabą ryczącą, i Ropuch Wytrzeszcz, spędzają czas na rodzinnych bagnach. W kryzysowych sytuacjach mogą liczyć na pomoc aligatora o imieniu Ernie. Kermit jest ciekawy świata i bagno staje się dla niego za ciasne. Namawia więc przyjaciół na wędrówkę, podczas której w wyniku splotu wypadków znajdą się w sklepie zoologicznym, a tam mogą zostać sprzedani naukowcowi, a także jako eksponaty potrzebne na lekcji biologii. Szalone przygody żab uświadomią im, że nie ma jak w domu. Żabi król, po niemiecku Der Froschkönig, reżyseria Franziska Buch, Niemcy 2008. Film powstał w ramach cyklu telewizyjnego zatytułowanego Najpiękniejsze baśnie braci Grimm, który był kiedyś prezentowany w jednej z naszych stacji telewizyjnych. Żabi król jest adaptacją baśni braci Grimm pod tym samym tytułem. Powstało wiele jego ekranizacji. Inne pochodzą z roku 87, 91, a także z 2017 i 2018. Fabuła. Księżniczka Zofia obchodzi 18 urodziny. Otrzymuje prezent, który należał do jej zmarłej matki. Złotą kulę, która ma przydatną właściwość, a mianowicie ma strzec dziewczyny przed błędami. Chyba każdemu z nas przydałaby się taka kula. Niestety, psotne damy dworu niechcący wrzucają ją do stawu, w którym mieszka żaba mówiąca ludzkim głosem. Zofia prosi ją o pomoc w odszukaniu kuli, ale w zamian musi spełnić warunki płaza. Chce on, by zabrała go do pałacu oraz by mógł jeść z jej talerzyka i spać w jej łóżku. Oburzona Zofia wraca z wydobytą kulą do pałacu. Tym samym nie spełnia wymogów żaby, która dobija się do niego. Gdy król o wszystkim się dowiaduje, każe wpuścić płaza do pałacu i wypełnić Zofii obietnicę. Jak się później okazuje, żaba jest zaklętym królewiczem i mamy happy end. Żaba w tym filmie jest wygenerowana komputerowo i nałożona na prawdziwe plenery, a ma piękne, błękitne oczy. Exodus, bogowie i królowie, po angielsku Exodus, Gods and Kings, w reżyserii Ridleya Scotta, to koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-hiszpańska z 2014 roku. Znajdziemy tutaj bardzo widowiskową scenę, chodzi o jedną z plag egipskich, a mianowicie dosłownie rzekę żab zalewającą podwórze oraz królewskie łoże, a także słyszymy rechot zwiastujący wskakiwanie żab na kamienne schody pałacu. W artykule Toma Warda pochodzącym ze Esquire'a z 22 kwietnia 2015 roku w rozmowie z Dariuszem Wolskim, który był tu operatorem, czytamy, że zanim wstawiono efekty CGI, użyto plastikowych żab i kilku prawdziwych jako odniesienia dla efektów wizualnych i aktorów, ponieważ trudno jest odegrać scenę bez oglądania prawdziwych żab. Tak oto powstała jedna z filmowych plag. The Frog Kingdom w reżyserii Nelsona Sheena, Chiny 2013. Jest to animowana opowieść o żabim królestwie, w którym żyją one jak ludzie, m.in. uczestniczą w żabiej olimpiadzie. Nagrodą w igrzyskach ma być ręka księżniczki. Ona jednak ani myśli wychodzić za mąż i z narysowanymi wąsami w męskim przebraniu udaje się na wędrówkę, w której towarzyszy jej Freddy, pochodzący z plebsu oraz zaprzyjaźniona z nim kijanka. Czeka ich nie lada misja uratowania królestwa przed olbrzymim wężem. Film jest pełen postaci i chaosu, ale jeśli chcecie zobaczyć kijankę w słomkowym kapeluszu, kozłującą piłkę niczym koszykarz NBA, to nie znajdziecie jej w żadnym innym filmie. W 2016 roku powstał też sequel filmu zatytułowany Arctic Adventure on Frozen Pond. Przy okazji podziękowania należą się Sławomirowi Wasińskiemu z bloga o kinie azjatyckim pod tytułem Wchłonięty przez Orient, który Wam polecam. Znajdziecie go na Facebooku. Polecam również jego stronę internetową wchłoniętyprzezorient.wordpress.com. To on wyszukał dla mnie te filmy, za co jestem bardzo wdzięczna. Dodoba, reżyseria Yeon-Hui Lee, to jest film amerykański 2015 rok, ale po japońsku. Jest to praca dyplomowa tego reżysera. W tym animowanym krótkim metrażu nawiązuje się do często spotykanej, był już w tym odcinku inny przykład, przyjaźni żaby z ropuchą. Oto oglądamy płazy w roli samurajów. W końcu akcja toczy się w Japonii. W wiosce Dodoba zostaje zamordowana żaba o imieniu Garo. Duża czerwona ropucha, a raczej ropuch, znaleziony przy jej ciele, zostaje oskarżony o jej zabójstwo. Jesteśmy świadkami procesu, w którym społeczność żab, która pochwyciła domniemanego sprawcę, wydaje na niego wyrok. Sprawy przybiorą jednak nieoczekiwany obrót. Film znajdziecie na Vimeo, jak i na YouTube. Kulipari, żabia armia, po angielsku Kulipari and Army of Frogs z USA 2016 rok. Krainę Żabonezji, zamieszkałą jak sama nazwa głosi przez żaby, zamierzają podbić dwie armie, skorpionów i pająków. Żaby muszą zewrzeć szyki. Tytułowe kulipari to żaby drzewne, które dysponują jadem. Żaby błotne aspirują dopiero do zostania kulipari, chociaż bez posiadania jadu jest to niemal niemożliwe. 13-odcinkowy serial przypomina nieco wojownicze żółwie ninja, gdyż wojowników tutaj nie brakuje, podobna jest też stylistyka. Kontynuacją serialu jest Kulipari Władca Świata Snów z 2018, składający się z 10 odcinków. Obie serie są aktualnie dostępne na polskim Netflixie. Mała szerokoustna żaba, po francusku La Petite Grenouille, a Grand Bosch, reżyseria Cilia Toko, koprodukcja francusko-belgijska z 2019 roku. Krótkometrażowa animacja opowiada o dociekliwej żabie, którą interesują kulinarne upodobania innych zwierząt. Sama jest już znudzona swoją dietą, być może poszukuje więc inspiracji na nowe potrawy. Podczas spaceru brzegiem rzeki spotyka kreta, królika, jelenia i mysz. Każde z nich pyta o to, co najbardziej lubi jeść. Jednak zastanawianie się, co spożywają czapla, lis i wąż, może się skończyć nie tak, jak tego oczekiwała. Żabka ma tutaj wyjątkowo spiczaste, by tak rzec, kolana. I na koniec tej części wspomnę jeszcze o jednej żabie, tym razem bohaterce wideoklipu. Chodzi mi oczywiście o Crazy Frog, jeżdżącą na motocyklu i wydającą dźwięki typu brum brum w remake'u ścieżki dźwiękowej do Gliniarza z Beverly Hills. Postać została stworzona przez Erika Wernquista. Crazy Frog jest samcem, co było na tyle wyeksponowane, że później w obliczu krytyki jego genitalia zostały cyfrowo usunięte. Jest szaro-niebieski i naprawdę zwariowany. No i nosi czapkę, pilotkę. Żabie motywy filmowe. Płetwonurkowie. The Frogman. Reżyseria Lloyd Bacon, USA 1951 rok. Mieliśmy Batmana, Zebramana, ludzi aligatorów, może być więc i Frogman. Tak naprawdę w filmie nie chodzi jednak o żaby. Pojawiają się w tytule, gdyż Frogmanami nazywano płetwonurków marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, którzy działali przeciwko armii Japonii. Termin ten, zastosowany po raz pierwszy już pod koniec XIX wieku, bywa jeszcze czasem stosowany. Równocześnie był to pierwszy film o nurkowaniu, czym zyskał sobie popularność. Odrażający dr Phibes, po angielsku The Abominable Dr. Phibes, w reżyserii Roberta Fuesta, to koprodukcja brytyjsko-amerykańska z 1971 roku. Ten film z Vincentem Price'em w roli głównej koncentruje się na losach szalonego doktora i zapalonego organisty. Jest to mściciel, pragnący zrewanżować się lekarzom za to, że nie zdołali uratować jego żony. Film zyskał status kultowego, a zawiera na przykład scenę ataku szczurów na pilota samolotu. Oglądając go, warto zwrócić uwagę na scenografię w stylu Art Deco. Zdaniem krytyków stanowi on perfekcyjną kombinację horroru z humorem. Chwalono też kampowy charakter produkcji. W 1972 roku powstał jeszcze sequel filmu zatytułowany Dr. Phibes powraca. Ale wróćmy do pierwowzoru. Anton Phibes jest doktorem muzyki i teologii. W wolnym czasie zaś to utalentowany organista, który nie może pogodzić się ze śmiercią żony. Po tym, jak sam ulega wypadkowi, z pomocą protetyki i akustyki naprawia swoją twarz i struny głosowe. Pozorując własną śmierć, zaszywa się w swoim ponurym domu. Londyńską opinią publiczną po jakimś czasie wstrząsa seria morderstw, których źródłem inspiracji są plagi egipskie. Motyw żabi pojawia się tu w postaci maski na twarzy jednego z uczestników balu, który zresztą w niej ginie. Chodzi właśnie o jednego z doktorów, konkretnie o psychiatrę. Podstępny Phibes, sam zamaskowany, nakłania doktora do założenia maski, którą ten wcześniej się zachwyca. W istocie jest ona inkrustowana różnymi świecidełkami i bardzo efektowna. Problem w tym, że Phibes dosłownie zamyka w niej głowę doktora na skobel, a mechanizm, który tym samym uruchamia, doprowadza do zmiażdżenia jego głowy. Widzimy jeszcze ujęcia z punktu widzenia wchodzącego po schodach balowicza z żabią głową, by po chwili oglądać jego wykrwawianie się u podnóża schodów. Mental, po japońsku Seishin, reżyseria Kazuhiro Soda, to jest koprodukcja japońsko-amerykańska z 2008 roku. Ja bardzo lubię filmy tego reżysera, a w tym filmie dokumentalnym poświęconym pacjentom sędziwego doktora psychiatrii, jeden z wdzięcznych pacjentów recytuje mu haiku, w którym pojawia się żaba. Tajemniczy świat Arietty, kolejna propozycja japońska, po japońsku Karigurashi no Arietty, w reżyserii Hiromasy Yonebashiego, to jest film z 2010 roku i w tej widowiskowej, pełnej fauny i flory animacji ze studia Ghibli, którą bardzo lubię, Zobaczymy zieloną żabkę skaczącą z mokrego liścia tuż po deszczu. Żaba, reżyseria Tomasz Jeziorski, film polski z 2013 roku. Na moment powracam do filmów polskich, ale ponieważ tutaj żaba pojawia się w innym kontekście niż dosłownie zwierzę żywe, no to tutaj przeniosłam te dwa filmy do innej części mojego odcinka, a w tym filmie żaba pojawia się w tytule filmu, ale jest to przezwisko dziewczyny zakochanej w narzeczonym swojej siostry. I drugi przykład, Chłopiec z żabą, reżyseria Bartek Bartos i Piotr Bartos, to jest film polski z 2014. Od razu powiem, że nie lubię tego filmu, na co między innymi ma wpływ słabe powiązanie tytułu z fabułą. Owszem, jest w nim mowa o żabach i słyszymy ich kumkanie, ale zestawienie z antybohaterami, bo trudno empatyzować z młodymi przestępcami lub kandydatami na nich, z rzeźbą Charlesa Reya, Chłopiec z żabą, przedstawiającą zgodnie z tytułem chłopca trzymającego żabę, wydaje się przesadą. A zestawienie to, jak sami twórcy przyznają, pojawiło się, ponieważ wspomniana rzeźba była prezentowana w Wenecji, podczas gdy ich film powstawał. W tle tego wątku jest oczywiście znęcanie się nad żabami, stereotypowo przypisywane chłopcom jako coś oczywistego, a wręcz obowiązkowego, co mówię w cudzysłowie, w dzieciństwie. Królowe krzyku, po angielsku Scream Queens, w reżyserii Ryana Murphy i Brada Falchuka, twórców serialu American Horror Story. To jest serial zrealizowany w latach 2015-2016, miał tylko dwa sezony i skończył się bardzo raptownie. Niestety już nie było kontynuacji. A w pierwszym sezonie, w odcinku trzecim, w scenie rozgrywającej się w męskim akademiku, widzimy najlepszego przyjaciela aroganckiego Chada, czyli Buna, jak leżąc w łóżku tuli do siebie swoją ulubioną żabę przytulankę. Pan żaba, w języku holenderskim Meester Kikker, w reżyserii Anny van der Heide, to jest film holenderski z 2016. I Holendrzy w ostatnich latach całkiem nieźle radzą sobie, jeśli chodzi o filmy o dzieciach i dla dzieci. I taką właśnie fabularną produkcją jest Pan Żaba. Głównym miejscem akcji jest szkoła podstawowa na prowincji Holandii. Samotna mama, lekarka weterynarii, mieszka z córką i ich domowym zoo. Dziewczynka uczęszcza na lekcje biologii do rozszczepanego nauczyciela, który obdarzony jest dziwną przypadłością. Jak się okazuje, jest to w jego rodzinie cecha dziedziczna. Otóż gdy ktoś zaczyna mówić o żabach, on przemienia się w zielonego płaza. Fakt ten staje się nie tylko prowincjonalną sensacją, lecz również prowadzi do wielu zabawnych sytuacji. Nauczyciel będzie się zmagał również z grożącym mu niebezpieczeństwem pod postacią dyrektora szkoły, który potrafi z kolei przemieniać się w bociana. Film ogląda się dość dobrze i występuje w nim sporo gatunków zwierząt, m.in. oczywiście żaby. Król Tygrysów, sezon drugi, odcinek trzeci pod tytułem Łowca Nagród. Jest to serial z 2021 roku i żaba wraz z papugą Arą występuje pod postacią ozdób ogrodowych. No i jeszcze Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamery Micz, ponieważ nie można zapominać, że statuetka przyznawana najlepszym operatorom filmowym ma kształt złotej żaby. Dlaczego żaba? Moja teoria jest taka, że ma to związek z terminem fachowym żabie oko kamery lub filmowania z żabiej perspektywy. I pora na moje top 3 filmów z żabimi bohaterami. Miejsce trzecie. E.T. z 1982 roku. Z uwagi na pełne empatii przesłanie, wpisujące się świetnie w dzisiejszą akcję uwalniania zwierząt z wszelakich klatek i oków narzuconych im przez ludzi. Elliot w roli nieco ekscentrycznego, będącego na telepatycznym haju prowodyra akcji uwolnienia żab, wzrusza i porywa za sobą całą klasę. I serca widzów też. Miejsce drugie. The Muppet Show. 1976-1981 i Kermit, najsłynniejsza żaba świata. Zawsze śmieszy mnie emocjonalne, przesadne zachowanie żaby, a zwłaszcza chwile, gdy się złości lub śmieje. Konstrukcja tej postaci, której nieodłącznym elementem jest charakterystyczny nosowy głos, a także historia jej trudnej relacji ze świnką Piggy, nadal zapewniają świetną rozrywkę, bawiąc kolejne pokolenia widzów. I miejsce pierwsze. Tutaj może być znowu niespodzianka. Bajeczne żaby Davida Attenborough z 2014. Jako najbardziej kompletne i pełne zaskakujących przykładów kompendium wiedzy o tych płazach, zaprezentowanych z czułością przez, nie waham się użyć tego pojęcia, najwybitniejszego stwórców filmów przyrodniczych wszechczasów, na którego produkcjach wychowały się pokolenia miłośników zwierząt. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem żab znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com. Wystarczy wpisać w lupkę słowo żaba lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać m.in. na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Filmowe Zwierzęta Podcast. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Ilość i częstotliwość pojawiania się kolejnych odcinków zależy od Was, bo dzięki wsparciu kolejnych patronów mogłabym poświęcać na niego coraz więcej czasu, realizując odcinki specjalne. Produkcję kolejnych odcinków podcastu możecie wesprzeć na Patronite. Adres mojego konta to patronite.pl/filmowe-zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowezwierzęta@gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.